procedury uzyskania pozwolenia na budowę, ponieważ nie były przeprowadzone żadne konsultacje. Jakkolwiek można się spierać, czy one były wymagane prawem, czy nie, jest to inwestycja, która w znacznym stopniu zmienia tę okolicę i w znacznym stopniu wpłynie na jakość życia mieszkańców w okolicy. Więc uważamy, że wypadało takie konsultacje przeprowadzić w mieście, które szczyci się jakimś stopniem partycypacji społecznej. Zawsze należy szukać kompromisów. Zarobek jednego przedsiębiorcy nie jest ważniejszy od jakości życia tysięcy mieszkańców dookoła.
Ja mam nadzieję, że odpowiedzi na te pytania dzisiaj padną, tym bardziej, że bardzo serdecznie dziękuję za przyjęcie też zaproszenia przedstawicieli Urzędu Miasta, pani Magdalena Zbiciak, dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Lublin, pani Marta Smalchudzik, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin, pan Mirosław Hagemeyer, dyrektor Wydziału Planowania Urzędu Miasta Lublin wraz ze swoimi pracowniczkami. I oczywiście są przedstawiciele i tutaj mieszkańcy pobliskich osiedli, osiedla, Rada Dzielnicy, ale również pan profesor Piotr Kacejko. Witam pana bardzo serdecznie, który jest zaangażowany bardzo tutaj w obronę tego miejsca. Pan doktor inżynier Jan Kamiński z Katedry Kształtowania i Projektowania Krajobrazu Instytutu Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu KUL. Długa nazwa. Pani Romana Rupiewicz, Stowarzyszenie Genius Loci. Witamy pani Romeno. Ale przede wszystkim ja też pokażę tutaj najmłodszych uczestników, którzy przyszli w tę pogodę, sami narysowali piękne rysunki. No, za chwilę o tym nawet powiedzą. Gabrysiu, a ty pokaż tutaj do przodu, co ty tutaj narysowałaś. Uwaga, jeże tutaj też, że tu są jeże, proszę państwa, więc dużo roślin. Ale może tak. Zanim odpowiedź na pytanie, ja może do pana Janka. Panie doktorze, jaki to jest teren? Gdzie my jesteśmy? Znaczy, to jest pięknie. Gdyby pan nam powiedział właśnie trochę o przyrodzie, o krajobrazie tutaj, o tym, co tutaj jest i jak tu jest, jak być powinno.
Pięknie.
No pięknie tu jest.
Oczywiście to jest tutaj pięknie, ale trzeba powiedzieć, że ten teren jest też ważny dla całego miasta. Bo jest to jeden z suchych dolin, którymi Lublin się szczyci, ponieważ nasze miasto ma wyjątkową sieć właśnie takich suchych dolin, które w Lublinie nazywamy wąwozami, i one przenikają całą strukturę miejską i pełnią bardzo wiele ważnych ról. Oczywiście pierwszą z tych ról to jest rola rekreacyjna, bo służą mieszkańcom otaczających osiedli, ale też rola przewietrzająca, bo są to korytarze, które przewietrzają miasto, dzięki czemu oddychamy czystszym powietrzem, ale także rola ekologiczna, bo są to siedliska zarówno roślin, jak i zwierząt, oczywiście w skali miejskiej, nie w takiej skali, można powiedzieć, jak dzika przyroda gdzieś poza miastem, ale chciałbym powiedzieć, że to są bardzo ważne funkcje i zawężanie tych korytarzy, chociażby przez zabudowę czy układ drogowy, albo ich całkowite przegradzanie dla komunikacji czy dla rekreacji, no wpływa negatywnie na całe miasto, bo to jest tak, że tu zagrodzimy, ale jednocześnie też osłabiamy przepływ powietrza albo niszczymy ważne powiązania komunikacyjne. Więc jesteśmy w bardzo istotnym miejscu, a takich, można powiedzieć, miejsc problematycznych, gdzie drzemią różne niebezpieczeństwa dla wąwozów, jest więcej.
Ale to jest zadbane miejsce. Lublin też się szczyci tym, że są takie piękne miejsca. I no, czy tutaj powstanie rzeczywiście parking i lokale usługowe? Jeżeli tak, to jakie? Ja mam pytanie do państwa.
Może ja bym
Urzędu Miasta.
Tutaj,
tak.
Pan
Robert Krzyszczak.
Tak, przedstawiciel wspólnoty mieszkańców sąsiadującej tutaj spółdzielni budowlano-mieszkaniowej Politechnika. Mam tutaj taką kwestię, bo zauważyłem, że w ostatnim czasie Urząd Miasta podjął dosyć intensywne działania wizerunkowe, żeby pokazać, jak dba o środowisko, jak dba o klimat.
No ale też trzeba powiedzieć, panie Robercie, że jednak dba, nie można powiedzieć, że nie dba w ogóle.
No tak, tylko zauważyłem, że też przejawem tego dbania o klimat i tej ekologii jest opowiadanie klechty z mchu i paproci. I zanim te klechty zostaną tutaj wypowiedziane, to ja mam dwa pytania, które zweryfikują prawdomówność urzędników miasta.
Ale jeszcze nic nie powiedzieli. Może wyjaśnimy też, bo też są widzowie. Chciałabym, żeby widzowie też wiedzieli, o co chodzi. Zweryfikujmy, co tutaj ma powstać i co powstanie. Proszę konkretnie, jakie są plany tam w tej teczce, co z nich wynika. Pani dyrektor, bardzo proszę.
Dyrektor Wydziału Architektury Urzędu Miasta Lublin. W 2020 roku na ogrodzonym...
Prosimy głośniej.
W 2020 roku na ogrodzonym terenie zostało wydane pozwolenie na budowę na dwa budynki. Budynek garażowy i budynek uzupełniający komunikację, w którym mają się znaleźć zgodnie z projektem takie funkcje jak garażowanie, serwisowanie sprzętu kołowego, takiego jak hulajnogi, sklep motoryzacyjny,
wulkanizacja. Czyli te lokale usługowe, to są te,
tak? To są te usługi takie towarzyszące temu budynkowi garażowemu, plus pomieszczenia biurowe właśnie do obsługi tego wielopoziomowego garażu.
Chciałam zapytać, jak duży ten garaż ma być?
Garaż ma mieć 4 kondygnacje nadziemne, natomiast budynek ten pomocniczy 3 kondygnacje podziemne. Trzeba zaznaczyć, że pozwolenie zostało wydane na podstawie obowiązującego wówczas, jak i dzisiaj, planu zagospodarowania przestrzennego z 2002 roku. Czyli plan obowiązuje cały czas od ponad...
I konsultacje społeczne nie były tutaj potrzebne,
konsultacje,
tak?
Tutaj społeczne nie były przeprowadzane.
Według prawa.
Według prawa nie ma takiego wymogu, wręcz prawo budowlane ściśle określa procedurę przy wydawaniu pozwoleń na budowę.
To w takim razie, jednak... jeżeli opieramy się na miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, to proszę powiedzieć w takim razie, na jakiej strefie jest dopuszczalna zabudowa parkingowa?
Na strefie KS1.
To dlaczego parkan
wyjaśnijmy
za nami...
teraz, wyjaśnijmy widzom, co
mogę
to
prosić,
jest strefa KS1.
Mogę prosić o pomoc.
Strefa, jest to strefa przeznaczona pod parkingi.
Na planie, jak ta strefa biegnie.
Dobrze, to pokażmy tutaj do tego, ale ja jeszcze bym poprosiła, żeby pani dyrektor dokończyła jednak, żeby to wybrzmiało.
Widzimy to w kamerze. Ja bym tutaj, może sobie wezmę wskaźnik, żeby będzie
panu
łatwiej.
Panu potrzymam, dobrze. Tylko dajmy dokończyć też pani dyrektor. Pan tutaj wyjaśni tę KS1 strefę.
Strefa KS1 na tej mapie. Mapa została wykonana poprzez nałożenie map dostępnych w systemie geograficznym województwa lubelskiego, planu zagospodarowania przestrzennego dla tej części miasta. I mamy tutaj ten czerwony obszar, to jest właśnie KS1, czyli parking. Natomiast czarna obwódka to jest parkan i teren objęty pozwoleniem na budowę. Więc jakim sposobem pozwolenie na budowę wyjechało poza strefę KS1, skoro opiera się na planie zagospodarowania przestrzennego?
Jeżeli chodzi o ogrodzenie, to rzeczywiście inwestor ogrodził teren swojej prywatnej działki. I na czas budowy jak najbardziej jest to nawet wymagane prawo.
Prywatna działka, tak, ale... Ale ta prywatna działka obejmuje, proszę Państwa, znowu posłużę się planem, ta prywatna działka tutaj obejmuje nam w tej części teren oznaczony na planie zagospodarowania przestrzennego i w tej części obejmuje teren oznaczony jako ZP, czyli zieleń publiczna. A zieleń publiczna z definicji powinna być przez cały czas publicznie dostępna.
I co
jakim
miasto?
Prawem zostało zagrodzone tutaj?
I jest to, powtarzam, to prywatna pytanie. Działka inwestora i na czas
proszę Państwa, moment, ale nie przekrzykujmy się.
Nie zmienia sposobu użytkowania określonego w dokumencie stosownym dla gospodarki przestrzennej.
Pozwolą Państwo i Pani Dyrektor, że ja przeczytam oświadczenie inwestora, które dzisiaj wpłynęło, bo myśmy zapraszali oczywiście inwestora tutaj na plan. W pierwszej chwili pan pełnomocnik, pan mecenas Tomasz Piechnik powiedział, że będą, ale później zmienili zdanie i dzisiaj dostaliśmy oświadczenie. Pozwolą Państwo, że ja przeczytam. Oczywiście dziękuję za zaproszenie do programu, ale niestety sytuacja prawna i faktyczna sprawia, że nie są zainteresowani bezpośrednim udziałem w programie. I w kwestiach dotyczących realizacji inwestycji przy ulicy Wyżynnej w Lublinie spółka oświadcza, że posiada tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. I teraz działka numer 117/4 przy ulicy Wyżynnej jest to teren prywatny, który spółka miała prawo ogrodzić niezależnie od faktu, czy na powyższym terenie będzie realizowana jakakolwiek inwestycja. Pozwolą Państwo, że dokończę. Proszę zauważyć, iż działka numer 117/4 stanowiąca własność prywatną nie była ogrodzona, a właściciele tej nieruchomości nie utrudniali korzystania ze swojej nieruchomości mieszkańcom osiedla i służbom miejskim obsługującym tereny przyległe do ich własności. Ponadto właściciele nieruchomości regularnie sprzątali swoją posesję i kosili trawę na nieruchomość, w czym ułatwiali oczywiście mieszkańcom korzystanie. Proszę Państwa, no muszę przeczytać do końca ten, biorąc jednak pod uwagę fakt, że na wyżej wymienionej nieruchomości rozpoczęły się prace budowlane na podstawie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami, spółka jako inwestor miała obowiązek zabezpieczyć plac budowy, między innymi stawiając to stosowne ogrodzenie zapobiegające przed dostępem na plac budowy osób trzecich, podpisał pan mecenas Tomasz Piechnik. To tyle a propos tego...
Poszliśmy w ten sposób, pani redaktor, do sedna sprawy, dlatego że zostało ogrodzone w celu zabezpieczenia placu budowy, tylko że budowa nie została rozpoczęta, dlatego że termin rozpoczęcia tej budowy upłynął 8 października. Zaś samo ogrodzenie placu budowy, nawet z powieszeniem tablicy informacyjnej, zgodnie z ustawą prawo budowlane, nie stanowi rozpoczęcia zamierzenia budowlanego. Dlatego mam tutaj zresztą tekst ustawy.
Panie Robercie, ale może ja rozumiem emocje, ale trochę kamery są, żeby widzowie nasi coś widzieli.
Tutaj jest tekst rozporządzenia, który dokładnie wskazuje, jakie czynności powinny być wykonane w ramach zabezpieczenia placu budowy. Jest to rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
No całości nie przeczytamy, ale oczywiście, to, jeżeli ktoś będzie chciał, to się do tego odniesie. Ja bym chciał, żebyście Państwo też mieli szansę na...
Istotny punkt, niech się Państwo do tego odniosą. Dlatego, że możemy zerknąć zaraz przez ten parkan i zobaczyć, które czynności zostały wykonane.
Dobrze, czy one ale panie Robercie, może tak,
normę ustawową.
Dajmy mi trochę poprowadzić, bo ja mogę iść stąd. Zostać? Dziękuję bardzo. Bo chciałabym jednak, żeby to wybrzmiało i żebyście Państwo, mówię do Urzędu Miasta, powiedzieli, proszę dokończyć, co tu ma być, jakie są decyzje środowiskowe, no po to też Państwo jesteście, żeby wyjaśnić do końca, bo trochę pojawiają się w przestrzeni publicznej różne informacje, więc bardzo proszę.
Jeszcze raz powtórzę, że projektowane budynki zawierają się tylko na strefie przeznaczonej właśnie pod budynki parkingowe i te budynki
czyli
dodatkowe.
Nie pod ten cały ogrodzony plac, nie rozumiem.
Nie. Na terenie inwestora zgodnie z planem rzeczywiście są tereny zieleni publicznej i one zgodnie z projektem nadal będą terenami zielonymi. Zgodnie z zatwierdzonym projektem również po zakończeniu inwestycji teren ma być nieogrodzony i komponować się tutaj z pozostałą zielenią. Dodam jeszcze, że jeżeli chodzi o rozpoczęcie robót budowlanych, to inwestor ma obowiązek zgłosić rozpoczęcie robót do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego i już roboty przygotowawcze wpisane w dziennik budowy. To już jest.
Właśnie mówiłem o robotach przygotowawczych, które powinny stanowić tak. Ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych. Nie ma. Jest tylko ogrodzenie terenu.
Wykonanie. Ale wie pan co, w tej chwili nie ma to.
Doprowadzanie energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej mediami, oraz odprowadzanie lub utylizacji ścieków. Cały czas mówimy co najmniej, że to jest minimum, które musi zostać uznane za rozpoczęcie prac przygotowawczych. Dalej mamy. Urządzenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego, zapewnienie właściwej wentylacji, jeżeli jest wymagana w trakcie realizacji.
Rozumiem, że żadne nie jest spełnione oprócz ogrodzenia, tak, panie redaktor?
Tak, dokładnie.
Oprócz
więc
ogrodzenia.
De facto nie został tutaj wymóg ustawowy.
Dodatkowo dodam, że czas na rozpoczęcie budowy liczy się od daty ostateczności decyzji o pozwoleniu na budowę. więc również...
Ale odwołania nie było, w związku z tym liczymy w tym przypadku 8 października 2020 roku.
Nie, od każdej decyzji służy wniesienie odwołania. 14 dni. Także
dobrze, ten termin nam już też właśnie dzisiaj minął. Czy zresztą, Państwo widzicie tutaj?
Zresztą wczoraj bodajże albo przedwczoraj był Pan w urzędzie, oglądał Pan dokumentację, zaznajawiał się Pan zarówno z aktami sprawy, jak i z projektem budowlanym, więc no, ma Pan wiedzę na ten temat.
Mam wiedzę właśnie na ten temat.
Panie Robercie, damy też innym. Bardzo proszę.
I właśnie ta dokumentacja, którą Pan Robert oglądał, pokazuje jasno, że nie o parking tu chodzi, tylko chodzi tutaj o jakiś duży betonowy kloc, który właśnie ma stanąć w tym pięknym miejscu. Ja chciałabym zapytać, co miasto zrobiło, żeby zabezpieczyć interes mieszkańców, nie inwestora, tylko mieszkańców, bo w tej chwili mamy zagrodzone ścieżki, mamy dezinformację kompletną, bo mieszkańcy się dowiedzieli o tej sytuacji w momencie, kiedy powstał płot. Nie przeprowadziliście Państwo żadnych konsultacji, nikogo o niczym nie poinformowaliście, a tak naprawdę, gdybyście chcieli reprezentować interes mieszkańców, to mieliście 1000 powodów, żeby działać na korzyść mieszkańców, bo po pierwsze, w załącznikach mapowych są pewne niespójności, które już można było wykorzystać do tego, żeby to miasto podyktowało, gdzie ma być parking, czy można go bardziej przesunąć w stronę wyższą, w stronę brzegu, skarpy, nie tak intensywnie,
żeby wchodził.
Proszę
Państwa, a tutaj ten parking jest potrzebny, bo tam jest parking, prawda? Tu jest tyle, no nie ma gdzie parkować w ogóle, więc
to jest nieprawda, nie absolutnie to jest nieprawda. Jest mnóstwo wolnych miejsc i tutaj właśnie dlatego nam się ta świeczka zapala, czy rzeczywiście chodzi
przecież
tutaj o parking.
Państwo nie będziecie mieli
moim
za darmo
zdaniem
tego
absolutnie
parkingu.
Nie, Robercie, ale jak ktoś mówi, to nie mówimy, bo Pani Roma teraz mówi, to się nie słyszymy. Bardzo proszę.
Jeśli można, to ja chciałem powiedzieć parę słów jako przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Politechnika i chciałem wrócić do tego okresu 2020 roku, kiedy Państwo wydawali to pozwolenie na budowę. Pani dyrektor słusznie powiedziała, że nie mieliście obowiązku przeprowadzać konsultacji, ale z tym się chciałem jednak nie zgodzić, dlatego że my tu się absolutnie kwalifikujemy jako strona. Strona jest wtedy, kiedy jesteśmy w strefie oddziaływania. Ja muszę powiedzieć, że ja z zażenowaniem przeglądałem dokumentację, w której Państwo strefy oddziaływania wszystkie i oddziaływania hałasowego, i oddziaływania toksycznego wyznaczyliście metr od płotu. Skąd Państwo wiecie, że strefa oddziaływania akustycznego kończy się metr od płotu? Przecież tu mieszkają tysiące ludzi. To oddziaływanie i uzasadnienie do tego, że my jesteśmy stroną, no wynika chociażby stąd, że tysiące ludzi oddziaływuje na nich zmiana ukształtowania. Muszą chodzić teraz o pół kilometra albo kilkaset metrów dalej, albo chodzić naokoło. Ich obyczaje i czy zwyczaje i przyzwyczajenia zostaną zachwiane. Teraz naprawdę ja nie jestem specjalistą od urbanistyki, ale jak sobie wyobrażam, idąc od tamtej strony albo od tej, jak wygląda ta szara bryła betonu tutaj wpakowana do tego parku, to absolutnie mi się to nie mieści w głowie, że tak można zeszpecić w sensie estetycznym ten obszar. Ja jako rektor Politechniki współpracowałem z Państwa wielokrotnie i wiem, że wiecie, jesteście bardzo skrupulatni. Jak coś jest, pamiętam takie sformułowanie, że można coś tam zbudować i tyle może mieć pięter nasz budynek i jak to pani poprzedniczka, pani Landecka mówiła, żeby z mostu kolejowego nie przesłaniać widoku na bramę trynitarską. To Państwo są naprawdę akuratni co do milimetra. Tutaj jest luz bluz i można sobie o taki
dobrze, to
wąwóz
może
z tym
dajmy
wszystkim
teraz,
zeszpecić.
Do pani dyrektor widział.
Także jednak mimo wszystko pierwszy zarzut to jest taki, my byliśmy stroną i Rada Osiedla i mieszkańcy SBM Politechnika. Zostaliśmy tutaj totalnie tutaj w tym zakresie w roku 2020 zlekceważeni i tym, że nie chodziło o konsultacje społeczne, tylko konsultacje ze stroną, bo byliśmy w strefie oddziaływania.
Tutaj chciałam zaznaczyć, że mówi Pan o oddziaływaniu przy postępowaniu środowiskowym i oddam głos Pani Dyrektor.
Marta Smalchucik, Wydział Ochrony Środowiska. Tutaj, panie profesorze, chciałabym krótko powiedzieć o postępowaniu środowiskowym, które właśnie się toczyło w tej sprawie. Ta decyzja została wydana w 2019 roku, czyli tuż przed wydaniem pozwolenia na budowę. I w wyniku procedury oczywiście wnioskodawca wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Natomiast w przypadku tego typu inwestycji jest to tak zwane przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, czyli tutaj nie ma wymogu raportu obligatoryjnego. I my jesteśmy organem wydającym decyzję, natomiast organami, które uzgadniają nam tą decyzję, to jest oczywiście Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Wody Polskie i Inspektor Sanitarny. I wszystkie organy jednoznacznie stwierdziły zgodnie z przepisami, że tego typu przedsięwzięcie nie wymaga raportu. W związku z tym decyzja stwierdza, iż brak potrzeby jest przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. I w takim przypadku stronami postępowania są tylko właściciele sąsiadujących bezpośrednio z tą inwestycją działek. Także to oddziaływanie w tym postępowaniu nie jest tak szerokie, jak pan profesor wspomniał. Oczywiście jest to uwarunkowane przepisami, jakby nie ma dowolności w zakresie tej oceny. Tak? To nie ocenia urzędnik na podstawie swojego widzimisię, że tak powiem, tylko wprost przepisów prawa. I tak jak powiedziałam, uczestniczą w tym trzy organy w tym uzgodnieniu, także my jesteśmy tym organem tak naprawdę ostatecznie wydającym decyzję na podstawie tych wszystkich opinii. I oczywiście strony zostały tutaj określone, ale tak jak powiedziałam, te bezpośrednio osoby, właściciele sąsiadujących bezpośrednio działek.
Ale to właśnie przeważnie jest tak, że oczywiście przepisy prawa są bardzo ważne i trzeba przestrzegać, ale w wielu, wielu przypadkach, nie tylko w tym, gdzieś czasami gubi się człowiek, po prostu. Gdzieś gubi się człowiek, o czym też i pani mówiła, więc warto może i też spojrzeć w tym kierunku, bo ludzie nie chcą i takich protestów będzie sporo, bo za chwilę kolejny będzie protest w Lublinie i za chwilę znowu coś będzie zabudowywane. Ja rozumiem, panie dyrektorze, wszystko jest zgodnie z prawem tutaj.
Tak,
dajmy jeszcze tutaj, tak? Wszystko jest zgodnie z prawem.
To ja powiem, że...
Niektórzy kiwają głowami, że nie, panie...
Ja nie jestem od tego, żeby to oceniać, czy to jest zgodne z prawem. My w Wydziale Planowania przygotowujemy projekty uchwał, które podejmują radny. Mirosław Hagemajer, Wydział Planowania Urzędu Miasta Lublin. Także to jest, sytuacja jest trochę bardziej skomplikowana, bo to jest ścieżka legislacyjna, która się zaczęła się dużo wcześniej, ten plan został uchwalony. Ja powiem, że miasto dostrzegło ten problem i w studium uwarunkowań...
Przez 12 lat dostrzegało.
Dobrze, dajmy dokończyć i za chwilę państwu dam głos. Już, proszę bardzo. Proszę, panie dyrektorze, proszę dokończyć.
Więc... miasto, w sensie urzędnicy Wydziału Planowania, dostrzegli ten problem.
Ja, panie dyrektorze, rozumiem, że są emocje. Proszę dokończyć. Państwo...
Nie, no ja chcę dokończyć, tylko że państwo jakoś mi nie pozwalają. Mianowicie w uchwalonym w 2019 roku studium, które jest dokumentem takim kierunkowym, pokazującym intencje, myśmy ten obszar parku powiększyli na tym terenie, na którym teraz inwestor inwestuje. Wskazaliśmy go jako potencjalny teren do ochrony, jako tereny zielone. Tylko że studium uwarunkowań i kierunków jest dokumentem kierunkowym. To nie jest obligatoryjne prawo. Na tym terenie funkcjonuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. No i ja powiem teraz tak. No państwo się na pewno oburzycie, ale... To do ludzi, którzy tutaj mieszkają, głównie do Rady Dzielnicy. Ja bym kierował pytanie, dlaczego oni na tym etapie, kiedy było uchwalane studium, myśmy z tym studium jeździli po wszystkich Radach Dzielnicy. Wszędzie tłumaczyliśmy, nieprawda.
Ale zdaje się, że ono już i tak nie obowiązuje w świetle nowego prawa o planowaniu przestrzeni.
Nie, obowiązuje. Obowiązuje jeszcze. Będzie obowiązywało do końca 2025 roku. Zresztą obowiązywanie studium tutaj jest tematem pobocznym. Jest studium, które wyraża intencje, jest plan, który jest prawem. No i to raczej bym powiedział do Rady Dzielnicy należałaby inicjatywa, ja przynajmniej tak bym to rozumiał, żeby w momencie, kiedy było uchwalone studium, no monitorować albo wszcząć procedurę, złożyć wniosek, macie swoich radnych w Radzie Miasta, zacząć procedurę doprowadzenia zgodności tego planu, który obowiązuje ze studium. No ale tak się nie stało.
Ja wejdę w słowa, przepraszam, za kolokwializm. Pozamiatane?
Według mnie jest pozamiatane.
Dlaczego
ponieważ,
państwo?
Znaczy tak, powiem tak, jeżeli znajdziecie państwo jakieś usterki w procesie wydawania pozwolenia na budowę, tak? Możliwość wznowienia tego postępowania, ale to są tematy, które, na które może odpowiedzieć pani dyrektor. Ja się w tym nie orientuję. Ja tylko mówię o tym, że to nie jest tak, że my się patrzymy bezdusznie na to, jak się miasto zabudowuje. Staramy się to, co można, ochronić. Ale nie wszystko się da ochronić. I tutaj właśnie ta współpraca z radami dzielnic jest jak najbardziej wskazana.
Uporządkowanie MPZP wcale nie wymagało konsultacji z radami dzielnic. Państwo macie tutaj jedną wielką niespójność.
Ja nie mówię o wymaganiu czy o niewymaganiu.
2011 rok. Został utworzony park imienia Jana Pawła II. Z pompą otwierany. Chluba Lublina. Do tego czasu na planie zagospodarowania cały czas strefa KS1, czyli parkingi i garaże, wjeżdża bezpośrednio w teren parku. I przez 12 lat miasto nie potrafiło uporządkować kwestii zagospodarowania przestrzennego. Proszę mnie nie rozśmieszać.
Ja absolutnie nie chcę pana rozśmieszać, tylko chcę powiedzieć tak, no bo ja po prostu ja tą sprawę widzę z drugiej strony. Proszę pana, my mamy rozpoczętych procedur, to są różne wielkości, to się waha od 170 do 100 planów obecnie procedowanych. To nie jest tak, że tylko jest park Jana Pawła II.
Tak, ale państwa dzisiaj interesuje park Jana Pawła II. Ale
wszystkie te miejsca są takie, że chwalimy się nimi, dostajemy nagrody europejskie, bierzemy pieniądze,
drzewka mamy sadzić w sobotę,
infrastrukturę na urządzenie zieleni.
Nie zrobiliście państwo nic, żeby zabezpieczyć ten teren przed taką inwestycją. A nawet jeśli już...
Dobrze, ja bo pana nie słychać z tyłu. Bardzo proszę, jednym zdaniem, bo ja chciałabym jeszcze innym oddać głos.
Czy to słychać?
Słychać.
Proszę państwa, ja jestem człowiekiem napływowym. Zmieniłam Katowice na Lublin ze względu na przepiękne, unikalne wąwozy. Wy tego nie widzicie, my tego na Śląsku nie mamy, gdzie jest płaska ziemia. Zniszczyć coś takiego, co jest atrakcją Lublina, co jest oddechem dla mieszkańców, place zabaw, dla betonowej bryły. Łatwo się wydaje decyzje, ale te decyzje i ich skutki trwają całe dekady i przyszłe pokolenia będą was przeklinać za takie decyzje. Proszę mi powiedzieć, czy pani powiedziała całkowicie prawdę, że tu będą jakieś poziomowe, podziemne i nadziemne garaże, ale czy tu będzie myjnia? Ja słyszałam, że to ma być myjna, gdzie będą smary, to wszystko leciało w dół. Proszę pani, to jest zagrożenie również dla środowiska ogromne.
Inwestor deklaruje.
Dobrze. Panie Janku, bo pan jeszcze kiwał głową, mówił, że tutaj coś jest niezgodnego i pan nie, jakoś dlatego chciałabym pana zapytać o pana reakcję.
Znaczy tutaj trochę się tak przychylę też do tego głosu właśnie, że tutaj pan dyrektor chciał powiedzieć o tym, że właśnie ESOH tutaj został wyznaczony, czyli można powiedzieć, że miasto zauważyło w studium, że coś jest nie tak i tego faktycznie nie zrobiło. A po drugie, ten plan z 2002 roku, on po prostu jest bardzo nieprecyzyjny. To były dawne czasy. Dzisiaj te plany się sporządza bardzo precyzyjnie, gdzie się wyznacza dokładnie, co inwestor może, a co nie. A te plany stare to po prostu są tak ogólne, że można to bardzo interpretować na korzyść inwestora, ale można też, posiłkując się chociażby właśnie takimi rzeczami jak ESOH, czy polityką całą miasta, prawda, że jednak chcemy mieć... Można też bardziej przychylić się na korzyść nie inwestora, tylko okolicznych mieszkańców.
No właśnie, to jest ten
zarzut. To znaczy właśnie to, że czy miasto faktycznie dołożyło wszystkich starań, żeby do tego nie dopuścić, bo okej, wszystko niby zgodnie z planem, ale na koniec będziemy mieli ten, tak jak tutaj pan powiedział, betonowy klos.
No tak, ale mam nadzieję, że jeszcze, mieszkańcy będziecie państwo tutaj działać i jakby wykorzystywać każdą szansę, bo z tego co rozumiem...
O to się tutaj zebraliśmy.
Tak, i w taką pogodę nawet, więc widać, że tutaj leży na sercu państwu. Ja tutaj tak patrzę po lewej stronie, bo przyszli też radni tutaj, pan Piotr Popiel. Pan radny.
Jakby dwa pytania do pana, czyli co się stało między tym studium, gdzie pan zauważył, że ta strefa wchodzi w park, a planem zagospodarowania? Przecież Pan teraz mówi o radach dzielnicy, które praktycznie funkcjonują na miejscu. To wy jesteście od tego, żeby zadbać, żeby to miasto jakoś było zaplanowane. Pan jest od tego, żeby to miasto było zaplanowane. A dzisiaj się budzimy z tym, że w środku parku powstaje garaż. Czy w Parku Saskim też powstanie garaż? To jest jedno pytanie. A drugie pytanie, to pani się pytała o interes mieszkańców. A drugi, a ja mam pytanie, jak państwo zabezpieczyli interes miasta? Bo miasto wydało na ten park grube miliony. I w tej chwili ten park przez czyjąś głupotę i trzymanie się jakichś ścisłych przepisów, już tutaj nie chcę mówić o jakichś innych rzeczach, zostaje zniszczony. Czy grube miliony, które zostały wydane na ten park, z naszych podatków, zostaną zniszczone? Czy miasto, czy chciałbym się dowiedzieć, dlaczego miasto nie dba ani o interesy mieszkańców, ani o swoje pieniądze, bo to była potężna inwestycja miasta. Dziękuję.
Nawiązując jeszcze do tego, zanim przekażę tutaj głos panu radnemu, to właśnie interes miasta. Sprawdziłem dokumentację, tak jak pani zauważyła, bardzo drobiazgowo staraliśmy się, chociaż mieliśmy na to mało czasu, sprawdziliśmy dokumentację. Około 13 ton urobku ziemi zostanie zgodnie z dokumentacją wywiezione tutaj z terenu budowy. Przeliczyliśmy to, to jest około 400 wywrotek, które będą jechać tym wiaduktem, ulicą Wyżynną, która jest przeznaczona do ruchu góra 16 ton. Taka jedna wywrotka waży około 25-30 ton, w zależności jakie wywrotki zostaną zastosowane. A już w tej chwili wiadukt wymaga pilnego remontu. Ten tutaj, przedłużenie ulicy Filaretów, bo po każdej zimie szczeliny dylatacyjne robią się na tyle duże, że są niebezpieczne dla ruchu osobowego i dla komunikacji miejskiej.
Proszę państwa, panie Robercie, bo kończy nam się czas. Proszę pan radny, jeszcze chciałam mieszkańców zapytać, bo tak łatwo dzisiaj przyjść i powiedzieć, że coś jest nie halo, ale jak pan nie miał też takiej świadomości wcześniej, że tutaj coś będzie?
Szanowni państwo, więc pani redaktor, ja zacznę od tego. No, skandalem jest to, że tego typu dyskusje mają miejsce już w trakcie rozpoczęcia budowy, a nie wcześniej. I naprawdę przykro mi, jak słyszę, że w 2020 roku zostało wydane to pozwolenie na budowę. Naprawdę mi jest przykro,
ale radni nie mieli świadomości.
No i właśnie tu jest sedno, szanowni państwo. My jako radni Rady Miasta Lublin tak samo myślę, że i Rada Dzielnicy absolutnie i mieszkańcy nie jesteśmy informowani przez pana prezydenta. Mówię tu o Roganie, żeby nie było wątpliwości. Nie jesteśmy absolutnie informowani o takich kontrowersyjnych sprawach. Kolejno, no chciałbym zapytać, no przepraszam, jeśli od 3 lat już rozmawiamy, czy właściwie jest wiedza na ten temat, że ma być tutaj budowa, to pytam, czy prezydent zgłosił się do tego właściciela i dał mu propozycję wykupu tej nieruchomości. No przecież był czas, kiedy złożyć. Czy takie rozmowy były podjęte? No bo przepraszam, w ogólnie pojętym interesie społecznym jest to, żeby ten teren należał do społeczeństwa. Jeśli mówimy o interesie miasta, to w głównej mierze mówmy o interesie społeczeństwa, a nie o interesie prywatnych właścicieli nieruchomości. No proszę państwa, no traktujmy się poważnie. Pan prezydent miał czas na to, żeby taką ofertę przedłożyć właścicielowi, mógł zaprosić na spotkanie przecież. Z nami absolutnie ten temat, proszę państwa, poruszany nie był, nad czym bardzo mocno ubolewam. Jeśli mogę, panie redaktor, to jeszcze się odniosę do słów pana dyrektora. Panie dyrektorze...
Ale jednym zdaniem, bo 2,5 minuty do końca.
Szanowni państwo, to jest tak, że wolą prezydenta jest przedkładanie Radzie Miasta uchwał w zakresie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wszelkich propozycji z tym związanych. Podjęcie czynności mających na celu zmianę. No to ja pytam, jeśli od 2019 roku, panie dyrektorze, mamy już dokładnie 4 lata od momentu przyjęcia studium. Czy prezydent zrobił cokolwiek, żeby ten teren ochronić? No krótko i na temat,
nic,
szanowni państwo.
Nic, kompletnie nic.
Ale to nie jest pytanie do mnie.
Ale ja mówię, przepraszam, nie odnoszę się personalnie, tylko zauważam po prostu fakt. Był czas na podjęcie rozmów z właścicielem nieruchomości, żeby ten teren odkupić. Był czas na to, żeby prezydent przedłożył stosowny projekt uchwały mówiący o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dokładnie celem ochrony tych terenów. Dziękuję.
Może po prostu zostać taka. To decyzja jest niby prawna, ale nie jest ostateczna. Nie będzie ostateczna, pójdzie się z tym do ministerstwa, jak się niszczy Polskę. Władza się zmieniła, zmieniają się decyzje.
Przede wszystkim, proszę Państwa, zauważmy, jak się dba o ludzi starszych. Mówimy o ludziach wszystkich do tego. Ja już jestem stary, ale są młodzi, którzy będą starzy. I wy Państwo tak samo rządzicie za nasze pieniądze, bierzecie wypłaty za nasze pieniądze, ale nic nie robicie, żeby nam pomóc. Ja później chodzę tak, a później nie wiem, którędy.
I przed chwileczką pan tutaj stał i się śmiał, pan dyrektor, co oburzyło wielu z nas. Ja jestem oburzona, że przychodzi pan tutaj, urzędnik, gdzie my panu płacimy pensję z naszych podatków, stoi pan, widzi pan nasze oburzenie, naszą wściekłość i pan się śmieje?
Ale akurat chyba bezczelne. Nie było tutaj śmiania z państwa, więc proszę, ja rozumiem państwa emocje, ale też nie personalnie, nie odnośmy się.
O starych ludziach, więc proszę panie, jakiś jest tutaj błąd. Czy prezydent, czy jego współpracownicy popełnili na pewno błędy, nie pytając nas o to. I w tej chwili śmieją się z nas i narzucają nam warunki, których nie są dla nas do przyjęcia. Ja jestem prostym może człowiekiem, nie potrafię, nie znam się na sprawach prawnych, ale już zauważyłem, że jest kilka prawnych argumentów, gdzie miasto nie dopełniło. A druga sprawa. Ten prywatny inwestor, nie inwestor, przepraszam, właściciel był 500 razy wzywany do zrobienia porządku, ale to mniejsza o to i za to też płaciło miasto, a miasto to znaczy my, nasze podatki.
Dziękuję. Jedno zdanie i kończymy, proszę państwa, już. Jedno zdanie jeszcze pani, proszę.
Dzień dobry państwu. Chciałam tylko tak podsumowując całą tą sytuację powiedzieć, że bardzo nam przykro, że i u państwa w tym pięknym wąwozie pod filarami takie coś się dzieje, że w samym środku chcą wam postawić na jego świetle klocka. Ja jestem z Górek Czechowskich, wiecie bardzo dobrze, że to samo się tam dzieje. Taki płot mamy już 7 lat i też nic nie, za nim nie ma, a on stoi. Miasto zainwestowało tam kilkadziesiąt milionów złotych.
Ale ratuszowi nie przeszkadza, nie że przeszkadza. Ma taki sam płot też, nikt pod oknem.
Nie, nikt nie ten. A teraz jeszcze będzie klocek w Dolinie Bystrzycy,
proszę państwa,
wielki
my
stadion
musimy
i 30
minut
śmierci.
Programu, tak jak tutaj też przeszło, tak musimy już skończyć. Emocje są, no, zawsze są przy tego typu spotkaniach.
Myślę, że będzie jeżdża 10 listopada tutaj, póki jeszcze nam nie zaproponowali
10 listopada tutaj, proszę Jeżę państwa, jest zaproszenie.
Jest,
bo tutaj są jeże.
Zabudowanym tym parkanem.
Dziękuję państwu.